nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Muszę przyznać, że jestem trochę nawet zadowolony z tego opóźnienia, ponieważ mój wykład czy moje wystąpienie miało rozpocząć się przed przerwą. Natomiast na pewno, jak Państwo zauważyli, tematy, które dzisiaj poruszamy, mój będzie bardziej się zazębiał, czy bardziej będzie wchodził w tą tematykę, która będzie też i po mnie. A więc tematyka związana z odżywaniem, odżywianiem, dietą i, jeżeli chodzi właśnie o mnie, tematyka związana z postem. Biblijne podstawy postu. Myślę, że mamy tą świadomość, że post nie jest jakimś wymysłem czy pomysłem chrześcijan, ani nawet Żydów. Jest on dosyć popularny, jeżeli chodzi o różne kultury, o różne strefy czasowe. Historycy religii na przestrzeni wieków, czy może ostatnich dwóch wieków, próbowali określić, co jest takim źródłem, co jest takim archetypem postu w kulturach, w religiach na całym świecie. Skoro jest taki powszechny, to skąd to wszystko się wywodzi, skąd to wszystko się wzięło? I padały różne wytłumaczenia, różne pomysły. Niektórzy wskazywali, że chodzi po prostu o lęk przed demonem, przed złym duchem, który poprzez usta, podczas spożywania pokarmów może wejść w człowieka. Jeszcze inni bardziej wiązali genezę postu z relacją, jaką człowiek może budować do Boga czy z Bogiem, a mianowicie z ofiarami, które składano różnym bóstwom. Chodziłoby o to, żeby post był przygotowywaniem się do spożycia ofiary, która wcześniej, ofiary pokarmowej, która wcześniej była złożona na ołtarzu danego bóstwa. Jeszcze inni wskazywali na to, że post, a więc nie jedzenie, nie picie przez pewien określony okres czasu, związany jest z naszą czcią ukierunkowaną do zmarłych. Ci, którzy przeszli z tego świata, już w zależności od różnych wierzeń, od różnych religii, albo przestali po prostu istnieć, albo przeszli do innej rzeczywistości, w inny sposób życia, mieliby dzięki naszemu poszczeniu uzyskać pokarm. Więc widzimy, że są różne pomysły na to, żeby wyjaśnić fenomen postu tak bardzo powszechny, obecny we wszystkich, może nie wszystkich, ale większości kultur i większości religii na całym świecie. Jeżeli chodzi o Pismo Święte, myślę, że też mamy tą świadomość, że Pismo Święte jako dzieło bosko-ludzkie, zawierające Boże objawienie, Boże Słowo do człowieka, posługuje się różnego rodzaju instytucjami, tradycjami, rytami, zwyczajami, które istniały wcześniej, a które zostały zasymilowane czy pojawiły się w obrębie wspólnoty ludu Bożego, wobec którego Bóg objawił swoją wolę. I teraz, można powiedzieć takim naszym współczesnym językiem, zostały po prostu ochrzczone, zostały wykorzystane przez Boga. Podobnie jest jak zresztą sam fenomen słowa. Bóg jako Stwórca, jako ten, który dał człowiekowi tą możliwość wypowiadania się, porozumiewania za pomocą słowa, wraca do tej możliwości, do słowa, żeby objawić się człowiekowi. Dlatego dla nas chrześcijan, tych, którzy Pismo Święte traktują jako świadectwo Bożego objawienia, samo Pismo nie jest czymś absolutnie świętym, czymś, co, jak na przykład wierzą w islamie, muzułmanie, czymś, co spadło z nieba, co zostało w całości dane człowiekowi, ale jest narzędziem, którym Bóg posługuje się, żeby przemówić do człowieka. Jest świadectwem, które powstawało na przestrzeni wielu wieków, w różnych szkołach teologicznych, różne księgi, zwłaszcza Starego Testamentu, były czasami przez 3-4 wieki kształtowane, redagowane, przeredagowywane, aż ostatecznie otrzymaliśmy tą formę, którą posiadamy dzisiaj. Ten kanon, który został uznany za księgi natchnione i już mniej więcej od początku II wieku po Chrystusie nic w Piśmie Świętym się nie zmienia. Nic się nie dodaje, nic się nie dopisuje, nic się nie przeradogowywuje, zarówno jeżeli chodzi o Stary, jak i Nowy Testament. Ta forma wyjściowa, to co otrzymaliśmy właśnie na początku II wieku, czy pod koniec I wieku po Chrystusie, to jest, tak jak powiedziałem, świadectwo, zakończone świadectwo objawienia Bożego, które jako chrześcijanie otrzymaliśmy, a wcześniej, które otrzymał naród wybrany w czasach Starego Testamentu. Zatem, co mówi Pismo Święte na temat postu, tego zwyczaju powszechnego, ale wykorzystywanego też przez naród wybrany od samego początku, obecnego w czasach przyjścia na świat Syna Bożego i w czasach pierwotnego Kościoła. Myślę, że takim tekstem wyjściowym, który może nas zainteresować, to tekst, który pochodzi z Księgi Wyjścia. Księga Wyjścia, a więc fragment pięcioksięgu, jedna z pięciu ksiąg należących do prawa mojżeszowego, do Tory żydowskiej, która zawiera najstarsze tradycje, które posiadamy w Piśmie Świętym Starego Testamentu. Jej ostateczne redakcje to jest czas V-IV wieku przed Chrystusem, czas powrotu z niewoli babilońskiej. Natomiast te redakcje posługiwały się tradycjami ustnymi czy spisanymi wiele, wiele starszymi. I właśnie w Księdze Wyjścia, przepraszam, w Księdze Kapłańskiej, w 16 rozdziale znajdujemy fragment, który mówi o jedynym, można powiedzieć, obowiązku postu, który znajdujemy na kartach Starego Testamentu. Jedyny obowiązek powszechny skierowany do wszystkich Izraelitów, wynikający z prawa mojżeszowego, z tego prawa, które Izrael otrzymał na górze Synaj, którego zobowiązał się przestrzegać. Znajdujemy tam takie słowa w Księdze Kapłańskiej w 16 rozdziale, wersety od 29 do 31. Oto dla was ustawa wieczysta. 10 dnia 7 miesiąca będziecie pościć. Nie będziecie wykonywać żadnej pracy, ani tubylec, ani przybysz, który osiedlił się wśród was. Bo tego dnia będzie za was dokonywane przebłaganie, aby oczyścić was od wszystkich grzechów. Przed Panem będziecie oczyszczeni. Będzie to dla was święty szabat odpoczynku. Będziecie w tym dniu pościć. Jest to ustawa wieczysta. Jest to 16 rozdział. Podobny fragment znajdziemy w tej samej księdze, w 23 rozdziale. I te nakazy, te przykazania, ten obowiązek, jak słyszeliśmy, postu, zaprzestania pracy, innych umartwień, wiąże się z świętem, które było obowiązkowe, coroczne święto Jom Kippur, dzień przebłagania, dzień przeproszenia, kiedy to Izraelici podczas specjalnych obrzędów swoje grzechy, można powiedzieć, transferowali na kozła i tego kozła wyganiano na pustynię, gdzie był oddawany Azazelowi. Oczyszczenie następowało w ten sposób, oczyszczenie całego narodu, zarówno narodu jako wspólnoty, jak i poszczególnych członków tej wspólnoty wiary. Chodziło także o oczyszczenie samego przybytku, świątyni, miejsca, w którym oddawano cześć Bogu. Widzimy zatem, że jedyne w pięcioksięgu zobowiązanie do przestrzegania postu, do powstrzymywania się od jedzenia i picia, wiąże się z przebłaganiem, z pokutą, z przeproszeniem Boga. To jest bardzo ważny rys, ponieważ później zobaczymy, on będzie się pojawiał także w innych księgach Starego Testamentu, także będzie nadal aktualny w Nowym Testamencie. Przebłaganie, można powiedzieć pokuta za grzech, za winę, której człowiek dokonał. Kolejnym bardzo ważnym fragmentem, który odnosi się do postu, ale już nie obowiązkowego, zwyczajowego. Przestrzeganie tego postu nie było czymś absolutnie koniecznym, ale pojawiło się jako zwyczaj religijny w narodzie wybranym. Było poszczenie ze względu na śmierć kogoś bliskiego. I tak w drugiej księdze Samuela znajdujemy opowiadanie o tym, jak umiera Saul, potem umiera Abner i po obu tych śmierciach król Dawid pości, przyjmuje postawę poszczenia. W drugiej księdze Samuela, w pierwszym rozdziale, po śmierci Saula. Dawid, schwyciwszy swe szaty, rozdarł je. Tak też uczynili wszyscy mężowie, którzy z nim byli. Potem lamentowali i płakali i pościli aż do wieczora. Z tego powodu, że padli od miecza Saul i jego syn Jonatan i z powodu ludu pańskiego i domu Izraela. Podobnie druga księga Samuela, trzeci rozdział. Gdy zaś zebrał się lud, usiłował wymusić na Dawidzie, by jeszcze za dnia spożył posiłek. Dawid jednak postanowił, niech mi to Bóg uczyni i tamto dorzuci, jeśli bym przed zachodem słońca skosztował chleba lub czegokolwiek. A więc post, który jest związany już nie tylko, czy nie wyłącznie z pokutą, z prośbą o przebaczenie grzechów, ale ze śmiercią kogoś bliskiego, kogoś ważnego. W wielu innych miejscach Starego Testamentu znajdziemy świadectwa tego zwyczaju, poszczenie po śmierci bliskich. W tej samej księdze, w drugiej księdze Samuela, znajdziemy fragment, który wiąże się z chorobą, ze śmiercią, ale nie jest, jak widzimy, typowy dla samej księgi, tego, co powiedziałem wcześniej. Otóż znamy tą historię, kiedy król Dawid zakochał się w Batszebie, w żonie swojego żołnierza Uriasza, uwiódł ją, sprowadził do swojego pałacu, ona stała się brzemienną, potem próbował podstępnie zabić Uriasza, posłać największy wir walki, tak żeby on zginął, rzeczywiście zginął. Dawid przyjął tą byłą żonę Uriasza do siebie, do swojego pałacu i przychodzi Natan, prorok, który mu wygarnia to wszystko zło, to wszystko, co było niewłaściwe. I przestrzega, że dosięgnie go kara. I rzeczywiście kara go dosięga. Dziecko, które powiło się jako owoc miłości Dawida i Batszeby, jest chore. I druga księga Samuela opowiada o tym, w jaki sposób zachowywał się Dawid w momencie choroby tego dziecka. Pan dotknął dziecko, które urodziła Dawidowi żona Uriasza, tak iż ciężko zachorowało. Dawid błagał Boga za chłopcem i zachowywał surowy post, a wróciwszy do siebie, całą noc leżał na ziemi. Jeszcze nie śmierć, choroba. Kontekst, grzech, cudzołóstwo, coś, co było zakazane wprost przez prawo mojżeszowe. A więc post, który może być pokutny, ale także ma charakter wybłagania konkretnej łaski, łaski zdrowia dla dziecka. I ten post, jak zobaczymy, nie trwał długo, ponieważ dziecko umarło. Dawid podniósł się z ziemi, umył się i namaścił, zmienił swe ubranie i wszedłszy do domu pańskiego, oddał pokłon. Powróciwszy do domu, zażądał, by mu podano posiłek, którym się pożywił. Dziecko umarło, skończył się okres choroby. Kara, która była zapowiedziana przez Natana, dopełniła się, można powiedzieć, do końca. Także Dawid nie pości, nie idzie za zwyczajem poszczenia po śmierci kogoś bliskiego, ale kończy ten post, który był związany z przebłaganiem, z uproszeniem łaski zdrowia. Kolejny zatem bardzo ważny rys poszczenia, postu, powstrzymywania się od jedzenia i picia w Starym Testamencie, złączenie z modlitwą prośby, z modlitwą przebłagania. Już nie całego narodu, nie w ramach całego narodu, ale w przypadku konkretnej osoby, konkretnego grzesznika. Gdy popatrzymy na to, w jaki sposób kształtował się Stary Testament, to możemy zobaczyć, że bardzo ważną taką cenzurą, datą, momentem, w którym rozwinęła się bardziej teologia żydowska okresu starotestamentalnego, jest powrót z niewoli babilońskiej i wcześniej jeszcze sama niewola babilońska. Żydzi, którzy w trakcie niewoli babilońskiej po przesiedleniu do Babilonu przechodzili kryzys egzystencjalny, kryzys wiary, można powiedzieć, dojrzeli. Dojrzeli do pewnych postaw, do pewnych wyobrażeń, dojrzeli także do lepszego zrozumienia tego, co wcześniej Bóg im objawił. Przecież pojawiły się bardzo takie kluczowe pytania odnośnie tego, czy przymierze z Bogiem zawarte pod Synajem jest dalej aktualne, czy my nadal jesteśmy zobowiązani przestrzegać 10 przykazań, czy Bóg rzeczywiście jest naszym Panem, czy nas chroni, skoro oddał nas w ręce naszych nieprzyjaciół. Te wszystkie kluczowe pytania, szukanie odpowiedzi na te pytania doprowadziły do tego, że, tak jak wspomniałem, rozwinęła się teologia żydowska, teologia starotestamentalna i w związku z tym także pojawiły się nowe aspekty poszczenia. Przypominam, wcześniej post jako przebłaganie, post złączony z modlitwą, post, który był sprawowany w łonie całego narodu, w Jom Kippur, post, który był sprawowany indywidualnie, przypadek Dawida. I teraz, kiedy Izraelici wracają z Babilonii, w księdze Ezdrasza, czytamy następujący fragment, to jest 8 rozdział, wersety 21 do 23. I tam, nad rzeką Achawą, ogłosiłem post, byśmy się umartwiali przed Bogiem naszym, celem uproszenia od Niego szczęśliwej drogi dla nas, dla dzieci naszych i dla całego dobytku naszego. Wstydziłem się bowiem prosić króla o siłę zbrojną i jazdę, by w drodze nas ratowała od nieprzyjaciela. Natomiast powiedzieliśmy królowi, ręka Boga naszego czuwa łaskawie nad wszystkimi, którzy do Niego się zwracają, a srogi gniew Jego kieruje się przeciw wszystkim, którzy od Niego odchodzą. Pościliśmy więc i błagaliśmy Boga naszego o to i dał nam się uprosić. Ezdrasz daje takie świadectwo postu podjętego jeszcze podczas niewoli babilońskiej, w momencie, kiedy pojawi się dekret Cyrusa, kiedy Izraelici mogli wrócić do ziemi obiecanej, do Palestyny. Post, który miał wyprosić, już nie indywidualny, ale ponownie wspólnotowy, post, który miał uprosić łaskę przychylności Boga w trakcie powrotu do ziemi obiecanej. A więc ponownie modlitwa prośby, tylko tym razem nie indywidualna, nie sam Dawid na przykład, ale całe zgromadzenie narodu żydowskiego. W księdze Zachariasza, jest to prorok, który także działał po powrocie z niewoli babilońskiej, znajdujemy kolejny bardzo ciekawy fragment. Jest to 8 rozdział, wersety od 18 do 19. Pan zastępów skierował do mnie to słowo. Tak mówi Pan zastępów. Post 4, z 5, z 7 i z 10 miesiąca niech się zamieni dla narodu ludzkiego w radość, wesele i święto przyjemne, ale miłujcie prawdę i pokój. Polecenie, by post zamienił się z czegoś, co jest przykre, co jest pewnym ograniczeniem, w radość, wesele i święto przyjemne. O co chodzi? Trzeba pamiętać, że te posty, o których pisze Zachariasz, 4, 5, 7, 10 miesiąca, one nie pochodziły bezpośrednio z prawa mojżeszowego, to jest dodatek, który powstał na przestrzeni wieków, ale one nabyły pewnej wartości historycznej. Izraelici właściwie z każdym świętem liturgicznym, czy to jest Pascha, czy Jom Kippur, czy Sukkot, zawsze wiążą, oprócz bezpośredniego odniesienia do Boga, jakieś odniesienie do wydarzeń z historii tego narodu. Jeżeli chodzi o te posty, o których pisze Zachariasz, są to posty, które były sprawowane, które pojawiły się podczas niewoli babilońskiej i związane były właśnie z konkretnymi wydarzeniami historycznymi. Post 4 miesiąca przypadał w rocznicę uwięzienia króla Sedecjasza. Jest to druga księga królewska, 25 rozdział, werset 3 i następne. Post 7 miesiąca przypadał w rocznicę zamordowania namiestnika Gedaliasza. 10, początek oblężenia Jerozolimy i tak dalej. A więc konkretne wydarzenia, które związane były z historią Izraela, w tym przypadku historią poprzedzającą bezpośrednio niewolę czy przesiedlenie babilońskie, które stały się jako celebrowane, wspominane liturgicznie w łonie narodu wybranego, też okazją do poszczenia. To nie były wydarzenia chwały, to nie były wydarzenia związane z radością, raczej z czymś przeciwnym. W związku z tym ten pokutny, umartwiający charakter postu był wykorzystany do celebracji tych właśnie, wspominania tych właśnie wydarzeń. Widzieliśmy, że prorok Zachariasz zachęca, ażeby to umartwienie, ten post był przeżywany z radością, czy żeby zamienił się w radość. Co jest powodem? Powodem jest to, że Izraelici rzeczywiście wrócili do ziemi obiecanej, że mogli rozpocząć odbudowę Jeruzalem, miasta świętego, że mogli rozpocząć odbudowę świątyni jerozolimskiej, która została zburzona przez wojska Nabuchodonozora. A więc post, który można powiedzieć na przestrzeni Biblii, po raz pierwszy kojarzony jest z jakąś radością, z jakimś szczęściem, z jakimś spełnieniem. Już nie chodzi tylko o grzech, nie chodzi o winę, nie chodzi o śmierć, nie chodzi o chorobę, ale chodzi o kontekst radości, szczęścia przeżywany jako objawienie się Bożej mocy właśnie w narodzie wybranym. Ten kontekst radości, ta nuta radości, że tak powiem, ona jest rozwijana w kolejnych księgach starotestamentalnych i tak w trzeciej części księgi proroka Izajasza, która powstała po powrocie z niewoli babilońskiej, znajdujemy bardzo piękne słowa odnośnie postu. Posłuchajmy. Czemu pościliśmy, a Ty nie wyjrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał. Oto w dzień Waszego postu Wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskanie wszystkich Waszych robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów i wśród bicia niegodziwą pięścią. Nie poście tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czyż to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czy zawieszanie głowy jak sitowi i użycie woru z popiołem za posłanie, czyż to nazwiesz postem i dniem miłym Panu? Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić wolno uciśnionych i wszelki jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, wprowadzić w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać się będzie, chwała Pańska iść będzie za Tobą. Post, który zdobywa nowy kontekst, nową wartość. Chodzi o relacje nie tylko do Boga, ale także o relacje do człowieka. Post, który ma być nie tylko jakimś umartwieniem, nie tylko jakimś wyrzeczeniem, ale ma być otwarciem się na drugiego człowieka, na jego potrzeby. Stąd właśnie rozerwanie kajdan, rozerwanie więzów niewoli, dopuszczenie wolno uciśnionych, połamanie jarzma i tak dalej. A więc kolejny bardzo ważny rys postu starotestamentalnego, otwartość na drugiego człowieka. Jeżeli chodzi o Stary Testament, oprócz ksiąg historycznych, mądrościowych, znajdujemy tam księgi, które mają charakter prorocki, ale także apokaliptyczny. Zwłaszcza księga proroka Daniela. Księga proroka, mówimy proroka. Natomiast gdyby tak spojrzeć od strony literackiej, rodzaju literackiego tej księgi, byśmy mogli ją z całą pewnością nazwać właśnie nie proroctwem, ale właśnie księgą apokaliptyczną. Apokalipsa jako rodzaj literacki pojawił się przed narodzeniem Chrystusa, około 3-4 wieku przed Chrystusem. Świadectwo tego rodzaju znajdujemy nie tylko w księdze Daniela, nie tylko w Apokalipsie świętego Jana, dobrze nam znanej z Nowego Testamentu, ale także w wielu innych księgach staro- czy nowotestamentalnych, nie kanonicznych, ale apokryficznych, tych, które nie weszły do kanonu. I Apokalipsa charakteryzuje się tym, że posiada bardzo mocny, przenośny sens. Wielość symboli, wielość odniesień do wcześniejszych ksiąg starotestamentalnych i nie tylko, wielość przenośni, alegorii powoduje, że samo zrozumienie, czytanie tej księgi jest dosyć trudne bez przygotowania. Natomiast jako właśnie alegoria, jako księga wypełniona alegorią, daje możliwość do tego, żeby dostrzegać i namyśleć się nad tym, co nie tylko jest namacalne teraz, tu, w tym momencie, co mogę doświadczyć, ale tak, żeby otworzyć się na to, co jest nienamacalne, na świat duchowy. W związku z tym w Apokalipsie, którą jest Księga Daniela, znajdujemy przynajmniej dwa fragmenty, które mówią o tym, że by dostrzec to, co jest niematerialne, by doświadczyć wizji, która jest dana przez Boga, Daniel podejmuje praktykę postu. I to znajdujemy chociażby w 10 rozdziale. W tamtych czasach spędziłem ja, Daniel, całe 3 tygodnie w smutku. Nie jadłem wybornych potraw, nie brałem do ust ani mięsa, ani wina. Nie namaszczałem się też aż do końca 3 tygodni. Dnia 24 pierwszego miesiąca, gdy znajdowałem się nad brzegiem wielkiej rzeki, to jest nad Tygrysem, podniosłem oczy i patrzyłem. I rozpoczyna się opis widzenia. A więc post podjęty ze względu na zrozumienie, na dostrzeżenie Bożego objawienia, na przygotowanie siebie wewnętrzne do przyjęcia tego, co Bóg chce objawić. Tego typu rozumienie i tego typu praktyka postu znajduje się także w innych księgach apokaliptycznych tamtego czasu, chociażby w drugiej księdze Ezdrasza, czy w drugiej księdze Barucha. Bibliści, którzy badają etapy powstawania Pisma Świętego diachronicznie, a więc rozkładając na różne epoki, patrzą na to, w jaki sposób powstawały kolejne księgi, bardzo często też podkreślają, że istniało coś takiego jak etap czy okres międzytestamentalny. Czas kilku wieków przed Chrystusem i pierwszy wiek po Chrystusie, kiedy powstawały w obrębie judaizmu księgi, które mają swoje źródło w judaizmie, ale ostatecznie nie weszły do kanonu. I tutaj jest bardzo duża różnorodność, jeżeli chodzi o idee teologiczne, które występują w tych księgach. To, co jest charakterystyczne dla tego okresu, to to, że judaizm przestaje być monolitem, przestaje być jedną, jedyną propozycją dla narodu wybranego. Zaczynają pojawiać się tak zwane sekty, to, co znamy z Nowego Testamentu, a więc Eseńczycy, faryzeusze, saduceusze, terapeuci, różne odłamy wewnątrz judaizmu, które różnią się od siebie postrzeganiem Boga, postrzeganiem człowieka, tego, czym jest tradycja. Jedne się sztywno trzymają tradycji spisanej, tego, co znajdujemy w księgach, inni też mówią, że ważne jest to, czego nauczali ojcowie, więc tradycja ustna. I ten czas, okres międzytestamentalny, oprócz tej różnorodności, daje też pewne nachylenie w kierunku ascezy. Większość z tych ugrupowań, z tych sekt, które wspomniałem, jest mocno związana z postem podejmowanym z powodów ascetycznych, a więc kształtowania woli człowieka. Nie tylko umartwienie się przed Bogiem, nie tylko modlitwa prośby, nie tylko otwarcie się na drugiego człowieka, dostrzeżenie tego drugiego człowieka, ale także kształtowanie moje prywatne, indywidualne, moje doskonalenie, żeby nie powiedzieć samodoskonalenie. To stanie się problemem w przypadku faryzeuszy. Właśnie zarówno faryzeusze, jak i eseńczycy, czy należący do ruchu eseńskiego kumrańczycy, bardzo mocno podkreślali to, że trzeba pościć, przynajmniej dwa razy w tygodniu pościć. To też znajdujemy w Ewangelii według świętego Łukasza, w przypowieści o celniku i faryzeuszu. Jeden stoi przy wejściu i prosi o wybaczenie, inny stoi pod ołtarzem i chwali się Bogu przed Bogiem, chwali się tym, jaki on jest wspaniały. Oto ja daję jałmużnę, poszczę dwa razy w tygodniu i tak dalej. Właśnie poszczenie rozumiane jako sposób doskonalenia, sposób kształtowania siły woli. Jeżeli chodzi o ten okres międzytestamentalny, on bardzo mocno odbił się na tym, w jaki sposób prezentują się księgi nowotestamentalne. Ten okres międzytestamentalny stanowi takie, można powiedzieć, tło historyczno-teologiczne dla Ewangelii, dla listów Pawłowych, właśnie dla Apokalipsy świętego Jana. I dlatego, gdy czytamy te poszczególne księgi, należy brać pod uwagę właśnie te informacje, które posiadamy na temat tego czasu międzytestamentalnego. Też informacje, które niekoniecznie są pochodzące z ksiąg kanonicznych, też apokryficznych, nie ze względu na dogmat wiary, na prawdę objawioną, ale na kontekst historyczny i kulturowy, który może nam pomóc zrozumieć to, co jest zawarte w księgach kanonicznych, co jest rzeczywiście Słowem Bożym. I właśnie ten kontekst międzytestamentalny, te różne ruchy wewnątrz judaizmu pomagają nam zrozumieć niektóre kontrowersje, które pojawiają się w Nowym Testamencie, które opisują ewangeliści, chociażby w Ewangelii według świętego Marka w 2 rozdziale znajdujemy scenę, w której do Jezusa przychodzą uczniowie Jana Chrzciciela i faryzeusze i zarzucają, nie Jezusowi, ale że jego uczniowie, uczniom Jezusa, zarzucają, że oni nie poszczą. My, jako uczniowie Jana, faryzeusze, pościmy, natomiast twoi uczniowie nie poszczą. Jezus, odpowiadając, nie neguje postu, nie mówi, dobrze, że nie poszczą, bo nie trzeba pościć. Nie, odpowiada w sposób alegoryczny. Stosuje pewną przypowieść. Czy goście weselni mogą pościć, dopóki Pan młody jest z nimi? Nie mogą pościć, jak długo Pana młodego mają u siebie. Lecz przyjdzie czas, kiedy zabiorą im Pana młodego, a wtedy w ów dzień będą pościć. I potem też jest kolejna przypowieść o łacie z nowego sukna na starym ubraniu, o bukłakach, o winie. Ważne jest to, co wcześniej Jezus powiedział. Właśnie to, że czy goście weselni mogą pościć, dopóki mają Pana młodego. Zarówno ojcowie Kościoła, jak i współczesna egzegeza widzi tutaj odniesienie do Pana Jezusa. Ten Pan młody, myślę, że też intuicyjnie my sami to odkrywamy, ten Pan młody, ta uczta weselna, to nic innego jak Jezus, który jest pośród swoich uczniów. momencie, kiedy Mesjasz przyszedł, kiedy spełniły się proroctwa mesjańskie, nie jest czas na to, by pościć, by umartwiać się, by wyrzekać się czy potraw, czy innych rzeczy. Jest czas radości, czas nadziei płynącej właśnie z tego, że proroctwa się wypełniły, że Mesjasz, ten Pan młody jest pośród nas. Ale Jezus dodaje, będzie czas na puszczenie, kiedy zabiorą im Pana młodego. I tu mamy odniesienie do męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa. A więc Jezus, wykorzystując tę kontrowersję, ten zarzut wobec Jego uczniów, że nie poszczą, ukazuje, że post ma być związany z Jego męką, z Jego misterium paschalnym. I to jest wielka nowość, która pojawia się w Nowym Testamencie. Nie jedyna nowość, za chwilkę będziemy mówili o kolejnej, która dotyczy postu. Post rozumiany właśnie jako postawa, która pomaga mi wejść w tajemnicę paschalną Jezusa Chrystusa. Odkryć to, czym ona jest i jak ona może zmienić moje życie. Kolejna nowość, która pojawia się bardzo wyraźnie na kartach Nowego Testamentu, to też myślę, że znamy te fragmenty, to te momenty, kiedy Pan Jezus zarzuca faryzeuszom czy innym z rygorystom takie właśnie rygorystyczne podchodzenie do praktyk postu, do modlitwy, do jałmużny, ale także podchodzenie, w którym jest nadzieja na to, że uzyska się poklask. Kazanie na górze w Ewangelii Mateuszowej od 5 do 7 rozdziału. Mamy tam całą sekcję, w której Pan Jezus odnosi się do modlitwy, do jałmużny, do postu, a więc tych trzech uczynków, które w ówczesnym judaizmie były uważane za główne uczynki pobożnościowe. I zaraz na samym początku mówi, na początku w 6 rozdziale, 1 werset. Strzeżcie się, żebyście uczynków pobożnych nie wykonywali przed ludźmi po to, aby was widzieli. Inaczej bowiem nie będziecie mieli nagrody u Ojca waszego, który jest w niebie. I jest konkretne odniesienie do tych uczynków, którymi jest modlitwa, którymi jest jałmużna i na koniec mowa jest o poście. Kiedy pościcie, nie bądźcie posępni jako błudnicy. Przybierają oni wygląd ponura, by pokazać ludziom, że poszczą. Zaprawdę powiadam wam, już odebrali swoją nagrodę. A więc Pan Jezus wskazuje, że post, mimo że jest czynnością zewnętrzną, czynnością czy postawą, dotyczy wnętrza człowieka. Jest bardzo mocno związany z jego intencją i tego, w jaki sposób chce odebrać nagrodę. Czy to właśnie ma być jakaś pochwała ze strony ludzi, o jaki jesteś święty, jaki z ciebie asceta, czy to ma być pochwała ze strony Boga, po prostu życie Boże, które można otrzymać, też między innymi poszcząc. Jeżeli popatrzymy na życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich, na tak zwany Kościół pierwotny, to możemy zobaczyć, że czy to w Dziejach Apostolskich, czy w Listach Pawłowych, że te rysy postu, które znajdujemy na kolejnych etapach Starego Testamentu, historii zbawienia, one się powtarzają. Jest tam mowa o poszczeniu ze względu na przebłaganie, jest mowa o poszczeniu ascetycznym, kształtującym wolę, ale też jest mowa o poszczeniu, które towarzyszy dawaniu misji, rozesłaniu, czy wybieraniu pośród uczniów Chrystusowych, pośród pierwszych chrześcijan, tych, którzy mają spełniać szczególne zadania. I tego rodzaju post został podjęty, mamy o tym świadectwo, w momencie, kiedy Barnaba i Paweł wybierają się w pierwszą podróż misyjną. W 13 rozdziale, wersety od 1 do 3 w Dziejach Apostolskich. W Antiochii w tamtejszym kościele byli prorokami i nauczycielami Barnaba i Szymon zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem Tetrarchą i Szaweł. Gdy odprawili publiczne nabożeństwo i pościli, rzekł Duch Święty, wyznaczcie mi już Barnabę i Szawła do dzieła, do których ich powołałem. Wtedy po poście i modlitwie oraz po włożeniu na nich rąk wyprawili ich. A więc post jako praktyka pobożnościowa, ascetyczna, która towarzyszy rozeznawaniu, towarzyszy przekazywaniu misji w Kościele. Post ze względu na życie Kościoła też podkreślany jest przez świętego Pawła. w drugim liście do Koryntian, święty Paweł, opisując to, czym jest apostolat, czym jest głoszenie Ewangelii pośród różnych wspólnot wczesnochrześcijańskich, czy to w jego przypadku, czy w wypadku innych apostołów, do różnych czynności składających się właśnie na to życie apostolskie dodaje także post. Czytamy w 6 rozdziale drugiego listu do Koryntian. Nie dając nikomu sposobności do zgorszenia, aby nie wyszydzono naszej posługi, okazujemy się sługami Boga przez wszystko, przez wielką cierpliwość, wśród utrapień, przeciwności i ucisków, w chłostach, więzieniach, podczas rozruchów, w trudach, nocnych czuwaniach i w postach, przez czystość i umiejętność, przez wielkoduszność i łagodność, przez objawy Ducha Świętego i miłość nieobłudną, przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny, wśród czci i pohańbienia, przez dobrą sławę i zniesławienie. Potem kontynuowany jest opis misji apostolskiej, natomiast widzimy już na przykładzie tego krótkiego fragmentu, że właśnie post jest rozumiany też jako jeden z elementów życia apostolskiego. To w sumie łączy się z tym, co powiedziałem wcześniej odnośnie momentów wyboru, przekazywania charyzmatów, funkcji w Kościele. Post, który służy czy towarzyszy działalności apostolskiej. W Nowym Testamencie, tym, który jest świadectwem tej części Nowego Testamentu, który jest świadectwem pierwotnego życia chrześcijan już po śmierci Pana Jezusa, także znajdujemy pewne upomnienia ze względu na zbyt rygorystyczne podchodzenie do praktyki postu. Takie upomnienie znajdujemy chociażby w liście do Kolosan w drugim rozdziale, wersety od 16 do 19. Niechaj więc nikt o was nie wydaje sądu co do jedzenia i picia, bądź w sprawie święta, czy nowiu, czy szabatu. Są to tylko cienie spraw przyszłych, a rzeczywistość należy do Chrystusa. Niechaj was nikt nie odsądza od nagrody, zamiłowany w uniżaniu siebie i przesadnej czci aniołów, zgłębiając to, co ujrzał. Ten zwrot, zamiłowany w uniżeniu siebie, to jest semityzm, który znajdujemy w liście do Kolosa, który właśnie oznacza poszczenie. Zatem też okazuje się, że w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich pojawiało się to niebezpieczeństwo, ta zła praktyka, przesady w poście. Post, który był traktowany jako właśnie prawie że jedyna droga do zbawienia, nie zbawienie przyjęte jako łaska, jako płynące z wiary w Jezusa Chrystusa, ale zbawienie, które można powiedzieć, osiągnąłem dzięki moim postom, dzięki moim praktykom ascetycznym. Paweł, jak widzimy, przestrzega przed tego typu postępowaniem, przed tego typu postawami. Myślę, że przychodzi czas na podsumowanie. Jeżeli ktoś będzie chciał, to może za rok dotrze do tekstu, który próbowałem teraz streścić. Natomiast podsumowując, bo zebraliśmy się tutaj, żeby ukazać pewne podstawy biblijne postu, zrobiliśmy pewną analizę diachroniczną, łamiąc Pismo Święte na różne księgi, różne etapy powstawania tych ksiąg, różne etapy rozwoju teologii, czy to żydowskiej, czy chrześcijańskiej. Natomiast jakby to wszystko zebrać do kupy, bo to nas interesuje, czyli jak można teraz podejść synchronicznie do tego wszystkiego. No myślę, że jeżeli byśmy chcieli podsumować naukę Pisma Świętego na temat postu, to w pierwszym rzędzie jest to praktyka przebłagania. Stary Testament, przebłaganie związane z Jom Kippur, Nowy Testament, przebłaganie związane z jedyną, niepowtarzalną ofiarą Jezusa Chrystusa. Jest to praktyka, która ma charakter ascetyczny. Podobnie jak w okresie międzytestamentalnym to było akcentowane i jak było akcentowane w Nowym Testamencie z uwzględnieniem tej przestrogi, by asceza nie stała się jedynym elementem dostępowania zbawienia. Wielki post w Piśmie Świętym to wreszcie otwarcie się na drugiego człowieka. Wspominali o tym prorocy w Starym Testamencie, podkreśla to święty Paweł w swoich listach i święty Łukasz w Dziejach Apostolskich, pisząc o poście, który towarzyszył posługiwaniu działalności apostolskiej, głoszeniu Ewangelii w pierwotnych wspólnotach chrześcijańskich. Post wreszcie, to już w sumie powiedziałem, to doświadczenie tego, co dokonało się w Chrystusie. Pamiętamy tę scenę z Ewangelii Synoptycznych, kiedy Pan Jezus jest kuszony przez szatana na początku, tuż przed rozpoczęciem swojej publicznej działalności. Te 40 dni postu, które Jezus przeżył w tamtym czasie i dopiero był kuszony przez szatana. Te 40 dni mają bezpośrednie odniesienie do Mojżesza, do 40 lat wędrówki pustynię. Mają odniesienie historiozbawcze. Te 40 pojawia się też w Dziejach Apostolskich w momencie, kiedy apostołowie mają przyjąć Ducha Świętego. A więc chodzi o moment, w którym przychodzi jakieś konkretne uderzenie Bożej łaski. W przypadku Chrystusa tym najpełniejszym uderzeniem, tym najpełniejszym darem łaski, którą dał człowiekowi, jest Jego krzyż. A więc poszcząc, podobnie jak Chrystus pościł, podobnie jak pościli pierwsi chrześcijanie, my dzisiaj poszcząc, chociażby przyjmując praktykę Wielkiego Postu, czy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych w Wielki Piątek, wchodzimy w tą tajemnicę misterium paschalnego Chrystusa. Dziękuję bardzo.